Maciej Duda, katedra kryminologii, kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji UWM. Miałem okazję i przyjemność w ramach naukowych sił na UWM przedstawić wykład otwarty na temat granic wolności wypowiedzi i prawnokarnych oraz kryminologicznych aspektów mowy nienawiści.
No właśnie, jakie przepisy nas chronią i jak możemy się bronić za pomocą nich?
Prawo karne jest takim narzędziem ostatecznym, bo tak naprawdę mamy jeszcze prawo administracyjne, prawo cywilne. W zasadzie najważniejsze to są zasady współżycia społecznego i pewne normy społeczne. Natomiast jeżeli ktoś tych norm nie przestrzega, no i wchodzi już tutaj na obszar zachowań karalnych, kryminalnych, no to mamy odpowiedzialność karną. Mowa nienawiści została spenalizowana w takich trzech artykułach kodeksu karnego: 119, 256 i 257.
Mowa nienawiści, hejt, jakie są jego przejawy?
Jeżeli chodzi o definicję, najbezpieczniej jest, jeżeli mamy tak zwane definicje legalne, jak to prawnicy mówią, więc definicja podana nam przez ustawodawcę. Niestety nie ma definicji ani hejtu, ani mowy nienawiści, więc musimy się tutaj odwołać do chociażby definicji doktrynalnych, czyli to, co eksperci w danej dziedzinie na ten temat mówią. W ogóle trzeba te pojęcia odróżniać. Hejt to jest to takie pojęcie językowe, leksykalne, socjologiczne, może politologiczne, które nie występuje nigdzie w prawie. No hejt to jest po prostu w tym tłumaczeniu nienawiść i to słowo wydaje mi się, że troszeczkę jest nadużywane. Bardzo popularne, bardzo często używane, może momentami nadużywane w dyskusji społecznym. Natomiast pojęcie mowy nienawiści, no to już nie każde zachowanie, które określimy jako hejt, jest mową nienawiści, spełnia znamiona mowy nienawiści, tylko niektóre. Pewne akty werbalne wymierzone przeciwko konkretnie określonym w kodeksie karnym grupom społecznym.
A jak się właśnie ta mowa nienawiści przejawia?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że mowa nienawiści wchodzi w szerszy zakres pojęcia tzw. przestępstw z nienawiści, bo przestępstwa z nienawiści, te wspomniane przeze mnie trzy artykuły wcześniej, te czyny mogą być popełnione w formie przemocy takiej fizycznej, tak? Uderzenie kogoś, fizyczna napaść, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie. Wtedy mówimy o przestępstwach z nienawiści w tym ujęciu szerokim, natomiast pewną szczególną formą jest właśnie dokonanie tych czynów w formie mowy. Wtedy mówimy o mowie nienawiści, ale niekoniecznie tylko samej mowy, słów. Ten przekaz tak naprawdę może być zaprezentowany w postaci obrazu, muzyki, tatuażu, graffiti, książki, pewnych symboli, haseł, słów umieszczanych w przestrzeni publicznej.
Wspomniał pan o piramidzie nienawiści Galporta. Co to jest i jak to się przejawia?
Jest to pewne takie obrazowe przedstawienie z jednej strony etiologii, czyli przyczyn tej mowy nienawiści, a z drugiej strony eskalacji, bo jeżeli zabraknie reakcji na te pierwsze formy, to niestety coraz poważniejsze formy może to się przerodzić, bo zaczyna się właśnie od tych takich stereotypów, uprzedzeń, pewnej mowy nienawiści, zaczynamy mówić, a potem już przechodzimy do czynów, tak, pobijemy kogoś, dyskryminacji, takich wykluczenia społecznego pewnych grup osób lub grup ze społeczeństwa, a na niestety na szczycie, w samym czubku tej hierarchii, tego trójkąta, to leży eksterminacja, ludobójstwo, wyniszczenie całych grup społecznych.
Wspomniał pan również o takim istotnym temacie, jak wiktymologicznych aspektach mowy nienawiści. Mógłby pan tutaj przytoczyć też troszeczkę dla naszych słuchaczy?
Tak, bo wiktymologia to jest, można powiedzieć, druga strona medalu kryminologii, bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa, to jest prawdopodobnie w większości przypadków również ofiara, więc aspekty wiktymologiczne są równie ważne, tak w szczególności dla społeczeństwa, osób, które mogą stać się ofiarami tych przestępstw. Te przestępstwa mowy nienawiści, przestępstw nienawiści są takie bardzo mocno wiktymizujące, tak? Raz, że te przestępstwa oddziałują nie tylko na bezpośrednią ofiarę, mówimy już czas o wiktymizacji bezpośredniej, ale i na szerszy krąg. Jego rodzinę, znajomych, przyjaciół, tą grupę społeczną, tą mniejszość, do której należy. Wtedy mówimy o wiktymizacji pośredniej. Mamy też zjawisko wiktymizacji pierwotnej, czyli wtedy, gdy stajemy się ofiarą przestępstwa, a potem idzie za tym wiktymizacja wtórna, czyli takie psychologiczny proces ponownego przeżywania tych skutków przestępstwa, gdy nieprawidłowo funkcjonują, nieprawidłowo zareagowały, nieprawidłowa była postawa organów ścigania wymiaru sprawiedliwości i też społeczeństwa wobec tego przestępstwa, którym ktoś stał się ofiarą.
I co grozi za rozpowszechnianie takiej mowy nienawiści?
Teoretycznie zagrożenia karne według kodeksu karnego za te poszczególne trzy przestępstwa nie należą do jakichś szczególnie wysokich. Tam są zagrożenia po 2-3, no maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście kara pozbawienia wolności jest bardzo dotkliwą karą. Jest też ostatecznością. Zawsze wcześniej sąd rozważa zastosowanie kary grzywny czy kary ograniczenia wolności. Natomiast w praktyce, którą miałem okazję przeanalizować, jeżeli zapadają nawet wyroki pozbawienia wolności, to są to wyroki z zawieszeniem, warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. De facto sprawca nie idzie do zakładu karnego tej kary odbyć, więc może nie zdziałuje to tak zbyt prewencyjnie, ale nie można też tak podejść do tego, bo czym surowsza kara, tym lepiej. To tak nie działa. To klasyk prawa karnego, włoski karnista Cezary Beccaria powiedział, że nie surowość kary, lecz jej nieuchronność jest najlepszą metodą przeciwdziałania przestępczości. Trzeba podnosić świadomość prawną społeczeństwa, że takie zachowania są karalne, że ta kara jest. Nawet miesiąc pobytu w zakładzie karnym na pewno do przyjemności nie należy, natomiast prawo karne to jest ostateczność, wchodzi dopiero, gdy inne środki nie poskutkowały, a wydaje się, że taką najlepszą metodą przeciwdziałania właśnie mowy nienawiści jest ta profilaktyka kryminologiczna, czyli kształtowanie pozytywnych, zgodnych z prawem, zgodnym z normami społecznymi, w zasadzie zasadami współżycia społecznymi pewnych postaw, tak, poszanowania kultury, tolerancji, wielokulturowości, zrozumienia dla inności.
Ja bym chciała zapytać o pana zainteresowania. Czym pan się interesuje tak na co dzień?
Jestem z wykształcenia prawnikiem, z zamiłowania i z zawodu kryminologiem. No i pracuję w wspaniałym zespole katedry kryminologii i kryminalistyki, gdzie kilkanaście lat temu pan profesor Pływaczewski, nasz kierownik, zaraził mnie właśnie tym zainteresowaniem, tą tematyką przestępstw nienawiści. Na ten temat napisałem doktorat, a aczkolwiek to nie jest oczywiście koniec moich zainteresowań naukowych. Teraz aktualnie tak skupiamy się na przestępczości tak zwanej zielonej kryminologii, jako kryminologii, czyli przestępstwa przeciwko środowisku, również przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturalnemu. Chociażby teraz analizuję taki temat wandalizmu. aktywizm zabytków. No i w ramach dydaktyki akademickiej naprawdę mamy cały spektrum przedmiotów dotyczących różnych form przestępczości.
Wspomniał Pan na koniec swojego wykładu o kongresie. Mógłby Pan rozwinąć ten temat dla naszych słuchaczy?
A dziękuję za to pytanie. Bardzo się cieszę, że daje mi Pani możliwość tutaj zaagitowania, zainteresowania, zachęcenia do udziału w 4. Polskim Kongresie Kryminologicznym. Jest to taka inicjatywa dosyć młoda, dopiero od kilku lat. Był pierwszy kongres w Warszawie, potem w Krakowie, drugi, trzeci w Białymstoku. I my jako Olsztyn, jako Kryminologia Olsztyńska, nasz zespół zostaliśmy uznani za godnych zorganizowania 4. Kongresu Kryminologicznego, który odbędzie się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Centrum Konferencyjnym w dniach 24-25 września. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do udziału.
Planuje Pan jeszcze się pojawić albo w bibliotece z innym wykładem, albo znowu w środę, na naukowych środach?
Jeżeli będzie taka wola, jeżeli będzie taka propozycja, jeżeli ten wykład się spodobał i wzbudził zainteresowanie, będę zaproszony, z przyjemnością wezmę udział.